Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone, nasze wieczorne spotkanie, kontynuacja tematu, który został podjęty także w telewizji. Trwam tuż po godzinie 18. Bardzo serdecznie w studiu Radia Maryja witam gościa dzisiejszych rozmów niedokończonych, ojca Zygmunta Kwiatkowskiego, jezuitę, który od 30 lat, będąc misjonarzem, posługuje w Syrii. Witam serdecznie, ojcze, i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Witam serdecznie.
Wieczorne spotkanie przed nami, ale to spotkanie, którego tematem jest sytuacja Kościoła na Bliskim Wschodzie. W jakim sensie przygotowuje nas także do wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI, którą podejmie na Bliskim Wschodzie już 14, 15 i 16 września, kiedy przybędzie do Libanu?
Tak jest. Oczekujemy tej wizyty z wielkim zainteresowaniem i nadzieją, że wprowadzi jakieś zmiany takie konieczne i to natychmiastowe, ponieważ ten region płonie i istnieje poważne zagrożenie, że może dojść do wybuchu o znacznie szerszej skali. Chcielibyśmy to zatrzymać, bo wojna jest straszną rzeczą. To już dotknęliśmy tego namacalnie, widzieliśmy, jaka to straszna rzecz, szczególnie wojna domowa. Miałem okazję wspomnieć, szczególnie wojna prowokowana. To jest najgorszy rodzaj wojny, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że mogłoby jej nie być. To tak samo jak wobec jakichś katastrof naturalnych. Ludzie się mobilizują, ale panuje jakiś zdrowy duch, no bo jesteśmy konfrontowani z czymś, co nas dotyka wszystkich razem. Budzi się wtedy solidarność, żeby stawić czoła takiej katastrofie. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś innym, ze złem, z konkretnymi intencjami, które nie są wszystkie, nie są czytelne, nie są jasne. A wiadomo, że są olbrzymią przeszkodą i niosą ze sobą cierpienie, niezmierzone cierpienie. Jeżeli ojciec pozwoli, to powiedziałbym o epizodzie albo o fakcie, który umyka naszej uwadze, ale który jest niesamowity. Niesamowity dla nas wszystkich, dla nas, to znaczy globalnie, dla całego świata, dla naszej cywilizacji, która ma prawo szczycić się osiągnięciami technicznymi, technologii, postępem, ale to wszystko posiada znamię zepsucia, ponieważ są ludzie, którzy umierają z głodu. Koniec, kropka. Oczywiście można teoretyzować, ale nie można teorią się zajmować w taki sposób, aby zamazać konkretną rzeczywistość człowieka, który tonie, człowieka, który umiera, i nie pomóc temu człowiekowi. To jest sprzeczne z duchem chrześcijańskim. A tak się dzieje od wielu lat. To nie do pomyślenia, żeby ludzie umierali z głodu dzisiaj w świecie, tym zglobalizowanym świecie, żeby nie dotarła pomoc, te trochę jedzenia dla matek, które trzymają szkielety umierających dzieci. I to są tysiące osób. Hańba dla naszej cywilizacji. Ja przepraszam, że pozornie to jest odrębny temat, ale pierwsze to jest osobiste wyznanie tego, jak należy się patrzeć, myślę, na postęp. Nie można się zachłysnąć z tym, że tu i ówdzie dokonaliśmy wielkich odkryć, czy wielkich urządziliśmy coś, co sprawia, iż człowiek opanował naturę bardziej, ale to jest pierwszeństwo, trzeba dać człowiekowi. I dlatego wspomniałem o tym, co dotyczy całej cywilizacji. Myślę, że to, co istnieje na Bliskim Wschodzie, to również dotyczy tego zglobalizowanego, tego świata. Tam dzieje się coś, co jutro może być z rzeczywistością szerszą, obejmującą inne kraje. Tak zresztą jak w tym regionie rzeczywiście spotykają się interesy wszystkich państw organizowane na przykład poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone, które są głównym komponentem tych działań, które się mają miejsce na Bliskim Wschodzie, zawsze starali się o to, aby towarzyszyły im również inne państwa. I żeby to miało taki aspekt międzynarodowy. Otóż mówiąc o wizycie papieskiej, to chodzi o to, żeby w tym świecie zajaśniał jakiś punkt porozumienia, żeby zdarzyło się coś, co potrafiłoby się przeciwstawić tej strasznej konfrontacji, jaka istnieje, strasznemu niebezpieczeństwu w świecie, który dotknięty jest kryzysem, żeby nie doszło do wybuchu generalnego, globalnego. Myślę, że Kościół na Bliskim Wschodzie posiada coś, co może dać światu nadzieję, że istnieje tam oprócz tej grozy wojny, istnieją znaki dobra, znaki pojednania, znaki porozumienia, które mogą być wartością użyteczną dla szerszej zbiorowości, dla całego świata, powiedzmy.
Proszę Ojca, 30 lat posługi w Syrii, znajomość Bliskiego Wschodu. Ten ostatni czas, jak zostałby przez Ojca nazwany?
On powiedział, że to jest wielka, przykra niespodzianka. To jest zaskoczenie. To jest wybuch nienawiści w krajach, w których panował optymizm co do możliwości dalszego rozwoju i jakaś harmonia pomiędzy tym, co przychodziło z Zachodu i jednocześnie dążono i tak w takim dobrym sensie przeżywano afirmację tego, co miejscowe, co wschodnie. Nazwa, od razu bym kwestionował tą ogólnie przyjętą nazwę wiosny. To jakby odwołanie do wiosny ludów, które miało miejsce kiedyś w Europie, kiedy znaczyło przełom i nowe formacje polityczne. Na pierwszym miejscu rzuca mi się jako odpowiedź takie stwierdzenie, że to nie jest wiosna i że to nie przyszło tak samo, tak jak wiosna przychodzi, to czymś naturalnym jest. Tutaj istnieje jakaś wola polityczna. Jest nadzieja, mimo wszystko jest nadzieja. Przybywając z kraju, gdzie istnieje konflikt i konflikt, który narasta. Przed chwilą widziałem wiadomość, że wbrew umowom międzynarodowym Egipt zdecydował, że satelita Nilsat, że zlikwiduje program syryjski, a więc znów uderzenie w ten kraj. A z drugiej strony enuncjacje, apel, orędzie biskupa Damaszku, patriarchy Damaszku katolickiego, obrządku bizantyjskiego, Gregoara III Lahama, który do całego świata, bo nie wie gdzie skierować swój apel, woła o to, żeby pomóc Syrii, ale w ten sposób, aby pozwolić Syryjczykom dojść do porozumienia. Tak patetycznie, ale w tych warunkach to nie jest czy patos. Woła i mówi, że gotów jest poświęcić życie, oddać życie za sprawę pojednania. I tak jak wspominaliśmy niedawno w rozmowach telewizji Trwam, jest, Syria jest krajem, gdzie porozumienie pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami, ono ma dużą tradycję i ma piękne osiągnięcia. A więc czegoś się nauczyliśmy, ten kraj, ten region ma coś do powiedzenia Europie i w ogóle temu szerokiemu światu, który jest konfrontowany przez tak zwaną wielokulturowość.
Ojcze, co ważne, mianowicie nasza świadomość także tutaj w Polsce, ale także w Europie jest świadomością, która czerpie potrzebne informacje z przekazów medialnych. Jak ojciec ocenia te przekazy medialne, które docierają do Polski, docierają do Europy w związku z tą, no w cudzysłowie to nazwijmy, wiosną arabską, która objęła kraje Bliskiego Wschodu z tą niepokojącą sytuacją?
To było przerażające również i bardzo bolesne widzieć, że w tym zglobalizowanym świecie istnieje zglobalizowane media, istnieją zglobalizowane media, scentralizowane, które mówią w jeden sposób, przedstawiają rzeczywistość w jeden prawdziwy czy jedynie prawdziwy sposób, co nam się kojarzy od razu z czasem, w którym walczyliśmy z tym jedynie słusznym zdaniem, jedynie słusznego źródła tych wygłaszania tych prawd, i jedynie prawdziwą i słuszną linią polityczną i tak dalej. A więc to budziło moje ogromne zdziwienie, że nie ma spojrzenia zdywersyfikowanego, że nie daje się szansy na to, aby powiedzieć, przemówić własnym głosem, że to wszystko, co świat wiedział, ten szeroki świat o Syrii i o tych wydarzeniach, które dzieją się na Bliskim Wschodzie, to zachodnie media, które mając różne nazwy, ale w zasadzie przyjmują tę samą tezę, tę samą wizję, a już okropną rzeczą było stwierdzenie, że jest tam zaprogramowane kłamstwo, którego specjalnie się nie wstydzono, nie robiono żadnych wielkich przeprosin, po prostu ten walec propagandy, bo inaczej nie można powiedzieć, walec propagandy szedł razem z działaniami politycznymi i to było przerażające, że nie było żadnej siły, nie widzieliśmy żadnej opozycji, bo ta, która miała miejsce w kraju bezpośrednio związanym z wydarzeniami, o których informowano, one były blokowane, te wiadomości, te informacje. Także, że przykro powiedzieć, doświadczenie Syrii to rozczarowanie, jednocześnie rozczarowanie dla umiejętności prowadzenia mediacji, dla rzeczywistej współpracy zmierzającej do tego, żeby poprawić, polepszyć los konkretnego człowieka. Powtarzam jeszcze raz to, co powiedziałem na początku naszego spotkania, że przecież w tym wszystkim liczy się konkretny człowiek. Przecież trzeba zwrócić uwagę, co się dzieje z ludźmi i nie można pozwolić na to, aby to cierpienie było tak głębokie. Ono trwa w tym regionie już od długiego czasu i nie dostrzec, że tam było wadliwe działanie świata zachodniego. Począwszy od wojny w Iraku, której tak mocno sprzeciwiał się papież Jan Paweł II, jakby widząc, jakby wiedząc, jakiego rodzaju jest to zagrożenie, czym ono grozi człowiekowi, ludziom, którzy tam żyją i Kościołowi. Dlatego tak oponował i dlatego tak się sprzeciwiał. No i niestety od tych kilkunastu lat jesteśmy świadkami tragedii. O tym nie można pominąć. tego, że nie udało się, bo stosowano wadliwe metody, nie udało się uleczyć, wprost przeciwnie, pogłębiono tylko nieszczęścia, które trapią ten region. Podobnie jak i Syria obecnie traktowana jest również w taki sposób, który nie może doprowadzić do pomyślnego efektu. Nie ma nawet nadziei, ponieważ gdzie indziej się nie udało, a największym dowodem to Irak, ten potężny, ten prosperujący w pewnym sensie kraj. I teraz, jeżeli spotyka się ludzi, którzy mówią, że chcieliby, aby ten kraj wrócił do czasów Saddama Husseina, to jak to rozumieć? A dodatkowo, jeśli pomyśli się, że miliardy dolarów zostały wydane, pomyśli się, że milion osób zginęło, pomyśli się, że Kościół został tam zdruzgotany na naszych oczach i to w krótkim czasie, Kościół zakładany przez apostołów, no to trzeba pytać, kto rozliczy to, jeżeli jest dobra wola, ale to kto rozliczy ten świat za efekty, które tam są? I jakim prawem teraz również do Syrii zabiera się ten sam poprawiacz, kiedy on nie zdał egzaminu gdzie indziej?
To są te, ojcze, czynniki zewnętrzne, o których mówiliśmy także, nazywając je bardzo prosto i po imieniu. Ojciec wspomniał o tych czynnikach świata zachodu, o czynnikach także politycznych i po raz kolejny mamy do czynienia, że ta recepta, która nie sprawdziła się, a miała być rozwiązaniem różnego rodzaju konfliktów na Bliskim Wschodzie, może przyczynić się także do dramatu i ogromnej katastrofy w Syrii.
Tak jest. Tak jest, dokładnie o to chodzi.
Ojcze, ekumenizm, ważne zagadnienie, bo rozmawiamy dzisiaj także o Bliskim Wschodzie. Mówimy o tym zakątku świata, który bezpośrednio jest związany z historią chrześcijaństwa. To przecież ziemia biblijna.
Tak jest. I ekumenizm może być znakiem czasu. Miałem już okazję właśnie przed chwilą niemalże, kiedy była prowadzona ta, kiedy mieliśmy spotkanie w telewizji Trwam, powiedzieć, że konieczną rzeczą jest poszukiwanie znaków czasów, to znaczy poszukiwanie tego, co Pan Bóg, jak Pan Bóg jest obecny w naszej historii, a nie tylko posługiwanie się argumentami politycznymi, bo możemy się zgubić. To jest może najbardziej niebezpieczny sposób prowadzenia rozważań na temat historii, ponieważ oprócz spojrzenia, nazwijmy to laickiego, jest spojrzenie głębsze, duchowe. My wierzymy, że Bóg jest obecny w historii w sposób aktywny, namacalny. I stąd, co mamy robić teraz? Kto ma nam pomóc zrozumieć naszą sytuację? Dla nas znakiem czasu był sobór, jest Sobór Watykański II. Wspomniałem o Janie Pawle II, o jego wizycie, która wiele wniosła do Syrii konkretnie, ponieważ to obserwowałem, uczestniczyłem i widziałem, jakie zmiany to i jakie dobre efekty to przyniosło w Libanie, ale jeszcze inne. I właśnie tutaj problem ekumenizmu to nie jest tylko kwestia dotycząca samych chrześcijan. To nie jest kwestia jakiegoś tak zwarcia szeregów, żebyśmy byli ta mniejszość chrześcijańska, żeby było trochę bardziej silna, tak nazwijmy to administracyjnie. Ale to jest myśl głęboka, idea porozumienia, która może zarazić, być inspiracją dla innych, dla idei porozumienia szerzej rozumianej. Stąd jego przyjazd i porozumienie pomiędzy chrześcijanami, ale w kraju muzułmańskim, gdzie muzułmanie w Libanie, to już sprawdzone jest podczas wizyty Jana Pawła II, gdzie oczekują go również. No i ponieważ tam się pali. Teraz w tym regionie jest wielkie zagrożenie, dlatego został powołany, zwołany przez papieża synod biskupów, biskupów całego świata, poświęcony dla tego regionu specjalnie, ponieważ to, jak ojciec wspomniał, to jest ziemia biblijna. Stąd również o przesłanie, o pojednaniu może mieć wpływ na pojednanie szerzej rozumiane pomiędzy różnymi religiami, wyznawcami różnych religii, bo to jest rzeczywiście bulwersujące. To, co można na co dzień zauważyć, że wystarczy jakiś punkt styczny pomiędzy, przepraszam, osobami, które się nie zdają, nie znają, na przykład futbol, i jeżeli ojciec się interesuje futbolem i ja, choćbyśmy mówili innymi językami, reprezentowali inne religie, no to mam jakiś punkt styczny i dojdzie do porozumienia, tam wymieni się kilka nazwisk, mecz i to powoduje, że jesteśmy sobie bliżsi. Dlaczego ludzie wierzący w Boga, świadomość, że ten drugi jest wierzący, ale wyznaje inną religię, dlaczego to antagonizuje? Dlaczego to stawia go od razu w sytuacji przeciwnika? To nie musi tak być i rzeczywiście mamy pozytywne doświadczenie, że nie musi tak być i nie bywa tak. Bywają stosunki sąsiedzkie bardzo przyjazne i bywa dużo postawa respektu dla człowieka wierzącego, wyznającego inną religię. To jest, tego doświadczyliśmy i tego należy bronić, należy budować. To jest przyszłość dla świata.
Ojcze, odwoływał się ojciec do wizyty, którą nazwał niezwykłą, wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Bliskim Wschodzie. Na czym polegała niezwykłość tej wizyty?
Pierwsze to niezwykłość polegała na tym, że to był papież, a więc głowa kościoła w kraju, który jest zdecydowanie muzułmański w 90 kilku procentach. Ale niezwykłość głównie polegała na tym, w jaki sposób został przyjęty w Libanie i również w Syrii. I to przeszło nasze oczekiwania, gdyż przyjęcie było niesłychanie przyjazne ze strony władz Syrii i ze strony szerokich warstw społeczeństwa syryjskiego w różnym stopniu, ale no nie chcę się powtarzać w krótkim czasie, ale na przykład sam fakt, że zapowiadano wizytę papieża, który po arabsku al-baba to znaczy tatuś, to już to samo powodowało jakąś taką życzliwy uśmiech, a do tego jego osobowość, nie tylko fizjonomia, taka nieagresywna, ale przede wszystkim jego życzliwość wyrażana i szacunek dla kraju, dla narodu, dla historii. Spojrzenie i z pietyzmem traktowanie tego, co było nawet dla chrześcijan czymś niezauważalnym. Fakt, że papież odwiedził i modlił się tam, gdzie są trwałe ślady obecności świętego Pawła. Wspomniałem o ulicy Prostej, o oknie świętego Pawła, o Ananiaszu. Wspomniałem o miejscu, gdzie on się nawrócił. A więc te elementy obecności Biblii, o których mówi Nowy i Stary Testament, bowiem są tam ślady również Starego Testamentu, to pozwolił odkryć Syryjczykom i Kościołowi swoje korzenie i swoją wyjątkowość. Także cały Kościół skorzystał na tej wizycie, został podniesiony duchowo, zachęcony do tego, aby badać, aby lepiej rozumieć własne korzenie, dostrzec to, że ten Kościół ma specjalną rolę do odegrania w Kościele i w chrześcijaństwie na całym świecie, jak również muzułmanie i fakt, że istnieje możliwość porozumienia i budowania wspólnej, przyjaznej koegzystencji.
Wizyta Ojca Świętego Benedykta XVI przed nami. Czego Bliski Wschód spodziewa się po tej wizycie, Ojcze?
Przede wszystkim znaku pokoju, przede wszystkim stwierdzenia, że to musi dojść do pojednania. Inaczej grozi nam to, co się stało w Iraku, to, co się stało w Libii, to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, co się dzieje, ale co jeszcze się nie skończyło dziać, co może być i te perspektywy ekstremizmów, czystek etnicznych, perspektywy wojny, która może wybuchnąć i ogarnąć cały świat, one są realne. Były znaki, niepokój od dłuższego czasu. On się przejawiał w różny sposób i między innymi dlatego właśnie ten synod biskupów w ostatnim czasie, między innymi dlatego protest papieża Jana Pawła II, więc kilkanaście jeszcze lat, to wszystko tam czuło się, że napięcie wzrasta. No i doszło do tego wybuchu, który nazywa się czasem wiosną arabską. Oczekuje się jakichś środków zaradczych, które nie dotyczą tyle instytucji międzynarodowych, bo one nie zdały egzaminu. ONZ nic nie zrobił, nie może nic zrobić, wycofuje się delegacja po delegacji, mówiąc, że nie są w stanie tam spełnić tej misji. A więc może ten element religijny, element wspólnej wiary, o którym wspomniałem, to jakaś szansa, na pewno szansa modlitwy. To wszyscy są ludzie wierzącymi. Tam nie ma człowieka, który by wątpił w istnienie Pana Boga. Czy to muzułmanin, czy chrześcijanin. To jest takie naturalne. Tam wymiar religijny jest takim wymiarem, tak jak wymiar społeczny, jak wymiar rodzinny, jak wymiar narodowy. To jest istotny wymiar życia ludzkiego. A więc może jednak modlitwa. Tym bardziej, że w tym kraju dużo się działo, tak religijnie dużo się działo po stronie muzułmanów, ale i w kościele chrześcijańskim. Jakieś ożywienie modlitewne, jakieś znaki, jakieś znaki bulwersujące, o których człowiek wstydzi się mówić, no bo jestem człowiekiem wykształconym, jestem jezuitą, studiowałem na obcych uczelniach, no i mówić o tym, że z obrazka widziałem, że oliwa spływała albo z obrazka papierowego, albo plastikowego, z obrazka, który później był przez służby specjalnie weryfikowany, bo zaczęło się zbierać dużo ludzi. Stąd było podejrzenie, że tam coś się dzieje, ktoś prowokuje do jakichś zgromadzeń. Nie wiadomo, jakie te zgromadzenia przybiorą później formę. No i po złamaniu tego obrazka też niczego nie wykryto, natomiast to było, nie można było zakwestionować, że w tej szklanej miseczce zebrał się olej. Olej, który dla mnie był znakiem dziwnym, ale to łatwo było się zorientować, że to w każdej świątyni, w każdym sanktuarium on jest przed ikonami i tak jak my wodą święconą się znaczymy, tak oni tym olejem, a czasem biorą na watkę i zanoszą do domu, żeby chorego namaścić. No, aż włącznie później z takim odkryciem, no ale przecież to nie takie głupie. Pierwsze, że to istnieje tradycja tego namaszczania olejem, a drugie, że chrześcijanin al-Masihi to znaczy namaszczony, masaha to namaszczać, namaszczony Duchem Świętym.
A więc to nie byle jaki znak. Tak teologicznie też człowiek patrzy i mówi, no to jest znak Ducha Świętego. Czy może być bardziej optymistyczny znak, aniżeli znak obecności Bożej w postaci Ducha? Ja uważam, że potrzebujemy Ducha. Ja uważam, że świat potrzebuje Bożego Ducha. Tego aktywnego Ducha, Ducha miłości, mądrości, pokoju. Że rzeczywiście teraz modlitwa... To nie jest czcze słowo, to jest modlitwa, prośba o zesłanie Ducha Świętego, tak jak my Polacy doświadczyliśmy tego podczas wizyty papieża, kiedy tak potężnie rozległo się wołanie o to, aby przyszedł Duch Święty, aby i ten Duch odnowił oblicze ziemi, tej ziemi, i co się stało z tą ziemią. Myślę, że mamy prawo oczekiwać i prosić jako Kościół zesłania Ducha Świętego, odnowy oblicza ziemi, tamtej ziemi, która, ta ziemia naznaczona jest, jak wspomniałem, tym czymś niewytłumaczalnym, o czym się nie mówi, to też ani media, ani nawet w kręgach kościelnych, chociaż przyznam, i tu mam wiele szacunku dla tego Kościoła, dla dojrzałości tego Kościoła, że nie zrobiono z tego przedmiotu konfliktu, tam nie było żadnej walki. Tak... Ten język, język tej oliwy, która spływa z obrazków, bo to nie z jednego tylko obrazka, przemawia do ciebie, mówi ci coś, a więc proszę bardzo, ty odwiedzaj te miejsca, tam może, tam zawsze była modlitwa i po dziś dzień, tutaj w Polsce znana jest mistyczka, kobieta, która w jej domu od 30 lat dzieją się takie dziwne rzeczy, gdzie... Księża są obecni, bardzo szanowani księża, nieraz biskupi, gdzie nieustannie jest modlitwa, codziennie jest modlitwa, ona jest w domu albo nie ma, i to w domu. Ten dom przemieniony jest na mazar, to znaczy na miejsce modlitwy. Ponieważ istnieją takie zjawiska, stąd nadzieja na to, że modlitwa jest elementem, który być może uratuje ten region, ten kraj. Może to będzie znak, na który czeka świat, również świat zachodni.
Region Ojcze, który doskonale wiedział, czym jest współegzystencja poszczególnych religii. Region, który od początków wspólnoty chrześcijańskiej, która przecież ten region obejmuje i bezpośrednio z tym regionem świata jest związana. Dzisiaj po tylu latach, po tylu wiekach tej koegzystencji przychodzi nam mówić o jakimś niesamowicie intensywnym rozdarciu, no, którego wcześniej nie było.
To jest wielkie zagrożenie. Tym bardziej, że nie można teraz zepchnąć świata muzułmańskiego w jakimś jednym zamknąć regionie geograficznym, chrześcijańskiego w jakimś innym. Chrześcijański nie istnieje, świat tak zwany chrześcijański, bo on jest w dużej części zateizowany, jest indyferentny religijnie, a poza tym jest zmasowana duża obecność, przepraszam, islamu i innych religii. I to jest coraz bardziej zauważalne. I to, czy pani Merkel mówi, że udało się, czy nie udała ta wielokulturowość? Ci ludzie są teraz obywatelami Niemiec, Francji, Belgii, Hiszpanii, Italii, wszystkich państw europejskich. A więc... Trzeba będzie coś robić, jakoś żyć. No, czy dojdzie do wojny, czy dojdzie do konfliktów, czy dojdzie do udawania, że jesteśmy razem. Wydaje mi się, że owszem, że istnieje jakaś historia, istnieje jakaś mentalność, istnieje jakaś wrażliwość, istnieje jakieś doświadczenie, które może być transponowane, może wzbogacić naszą tą rzeczywistość zachodnią i nasze spotkanie z islamem i innymi religiami, które u nas mają teraz prawo obywatelstwa.
Ojciec jest jezuitą, ojcze, jaka jest historia obecności ojców jezuitów w Syrii i jak się stało, że ojciec podjął tę współpracę, posługę dla Kościoła właśnie w Syrii?
Jezuici, żeby to nie było apoteozą zakonu jezuitów, no to tylko w skrócie, że w kilku okresach, było kilka epizodów takich historycznie, gdzie pojawili się i musieli stamtąd się wycofywać. Ostatnio to było okres mandatu francuskiego, gdzie tak bardzo zaznaczyła się nasza obecność, szczególnie na polu oświaty, a więc szkoły od takich bardzo ludowych, bardzo takich nazwijmy prymitywnych szkół, takich szkół, gdzie zyskiwały się podstawy wiedzy, do koledży i Uniwersytetu Świętego Józefa, który jest szanowany dzisiaj i uznawany na całym świecie, prestiżowy uniwersytet, który notabene zakładał ojciec Ryło, jezuita polski. A więc mamy tam również jakieś znaki naszej polskości. Jeśli o mnie chodzi, to był duży przypadek. Tak, oczywiście ojciec rozumie, że pod przypadkiem co się rozumie coś innego. Nigdy nie myślałem, że tam wyląduję na Bliskim Wschodzie. Ponieważ studiowałem we Włoszech, na Gregorianie, znałem język włoski, to było oczywiste, że pojadę do jakiegoś kraju łacińskiego, tam gdzie mówi się językiem albo francuskim, albo hiszpańskim, albo portugalskim. A więc Ameryka Południowa wchodziła w grę. Jak to się stało? To dla mnie też było dużym znakiem zapytania, tym bardziej, że spotkałem się tam z autentyczną pustynią, może ona była mi potrzebna i wydaje mi się, że tak. Po czasie pracy tak intensywnej, 4 lat na Uniwersytecie Lubelskim, gdzie byłem duszpasterzem akademickim, była wspaniała ekipa księży, pracowaliśmy w czasach budowania Solidarności, w czasach strajków studenckich, w czasach nadzwyczajnego zrywu. Nagle znalazłem się w kraju, którego języka nie znałem i musiałem uczyć się jak dzieciak od A, B. To mnie strasznie wyciszyło. To było przeżyciem pustyni o wiele bardziej gorszym dla mnie, aniżeli pustelnia w Marmusa, ponieważ tam mogłem sobie z tym i owym porozmawiać po włosku, po francusku. Natomiast niestety ja musiałem być w świecie arabskim, bo chciałem się jak najszybciej jego nauczyć. To była prawdziwa pustynia. Niemożność porozumienia się z ludźmi, wiedząc, że bardzo aktywny byłem w Polsce i szereg głosów, które bombardowały mnie. Co ty tam robisz? Po co ty tam pojechałeś? Przecież tam strata czasu, że tutaj ciebie potrzeba. Rzeczywiście ta strata czasu, tak widzę, że była potrzebna i ta pustynia była potrzebna. I nie mam tutaj wątpliwości. A teraz powstało pytanie, jak dalej, bo to, co do tej pory robiłem, zostało rozbite. Teraz rekolekcji nie mogę tam prowadzić, teraz formacyjnej pracy nie mogę prowadzić, spotkań grupowych nie mogę tam prowadzić, a więc co dalej? Mam dużą satysfakcję, że ojcowie mnie zaprosili i że mogę być w Polsce i tyle powiedzieć o Syrii, czego nie mógłbym zrobić, będąc w tym kraju. Jestem pewien i dziękuję Panu Bogu, że mogę odwdzięczyć się za ich gościnność, ale jeszcze bardziej za to, co oni by sobie życzyli. Oni tego pragną, żeby przemówić, żeby świat spojrzał na ich rzeczywistość innymi oczyma, bliższymi prawdzie. Dzięki Bogu mogę to uczynić teraz u Was.
Ojcze, dopóki były normalne warunki pracy misyjnej, posługi, jaki był zakres działalności prowadzonej przez ojca i także przez wspólnotę?
Właśnie tutaj mylącym słowem jest misjonarz, bo misjonarz to tak według klasycznego obrazu kojarzy się z takim mężczyzną o długiej brodzie. No, moja broda jest króciutka i ona była przed jeszcze wyjazdem na misję, który głosi Ewangelię i chrzci, to im większa ilość tych ochrzczonych, tym większe zasługi dla misjonarza. A tymczasem po zlikwidowaniu szkół jezuickich w Syrii praktycznie straciliśmy taką bezpośrednią możliwość kontaktowania się ze światem muzułmańskim. Poza tym ja miałem jeszcze ten przywilej, że stosunkowo no, jest tam pewna ilość niebagatelna Polek, które wyszły za mąż za muzułmanów. No i pewna ich ilość miała kontakt z Kościołem. Stąd to było normalne, że od czasu do czasu miałem możliwość spotykania się z nimi. I jakoś też pośrednio, a nieraz bezpośrednio z ich mężami, muzułmanami, rodzinami. A więc to była moja sytuacja, była wyjątkowa, gdyż spotykałem się jako ksiądz i jako strona, że tak powiem, która miała więź z jednym z członków rodziny, z jedną z stron małżeństwa. Ale od początku miałem świadomość, że moja obecność w Syrii to owszem, ja będę miał kontakt ze światem muzułmańskim, ale jakoś pośrednio. Ja jestem tam posłany do kościoła, który mnie pochłonął całkowicie, bardzo bogatego, zróżnicowanego, pełnego żywotności. A więc pracując z tymi ludźmi, nad ich formacją, żeby ich wiara była świadoma, że wiedziałem, że oni na co dzień są stale konfrontowani, stale mają kontakt z muzułmanami, a więc to jest moja obecność oddziaływania, że tak powiem, na świat muzułmański. Są chrześcijanie, którzy u nas zdobywają formację. No i w tej formacji staraliśmy się, aby podstawą był Oczywiście szacunek dla Pana Boga, oczywiście prawdziwa modlitwa, ale szacunek dla człowieka, dla prawdy, otwartość, umiejętność dialogu, sztuka dialogu. Dzisiaj też powiem, że to jest zasadnicze. Sztuka rozmowy, prowadzenia rozmowy, sztuka dialogu, sztuka prowadzenia rozmowy nie tylko tak jako wymiany słownej, ale również tym współżycia sąsiedzkiego i rzeczywiście można było się wiele tam nauczyć od tych ludzi i dzisiaj jest możliwość wiele nauczenia się od ludzi, którzy mają inną wrażliwość, inne spojrzenie na świat, inne spojrzenie, inne to nie znaczy przeciwstawne, ale odrębne od mojego. Przez to mogę wzbogacić własne spojrzenie, tak jak na każdym kroku w zasadzie tego doświadczałem. Od jakichś szokujących spraw dla mnie, dla kapłana, kiedy odbyło się pierwsze spotkanie dla księży, katolickich księży Damaszku, no i w przerwie któryś z księży powiedział do mnie, że ja muszę przyjść do niego, tak mu się spodobałem, nie wiem czym, bo jeszcze się nie znaliśmy, no i tak sympatycznie do mnie mówił, że muszę przyjść, bo jego żona doskonale gotuje. No dla mnie to było szokujące, co on mówi o żonie, no to pierwsza reakcja, bo tam kościół katolicki różnych obrządków wschodnich kontynuuje to prawo, które jest w kościele prawosławnym, ale również w kościele katolickim obrządków wschodnich to istnieje ono nieprzerwanie, prawo pierwszego tysiąclecia, które było i tutaj na naszych terenach w Europie, że człowiek pozostający w związku małżeńskim, mężczyzna, że może prosić o święcenie i można mu tych święceń kapłańskich udzielić. A więc to co szokuje tutaj tak bardzo w Europie, w świecie zachodnim, Tam jest normalnie, seminarzyści wybierają, czy pójdą drogą celibatu, czy raczej drogą życia małżeńskiego, a więc będą się często starali o wyjazdy letnie na różne rekolekcje, spotkania młodzieżowe, żeby najpierw poszukać towarzyszki życia, a później po tym, jak zdadzą egzamin tego wspólnego życia małżeńskiego, że w perspektywie może być ten mężczyzna wyświęcony na kapłana. Oczywiście, to jest jeden przykład, ale tam tysiące, i ja myślę, że to jest najcenniejsze, tysiące sposobów na to, żeby nauczyć się inaczej żyć, bo tam ludzie inaczej żyją, inaczej myślą, inaczej funkcjonują, inny jest ich stosunek do czasu, do punktualności, do porządku i bałaganu, do tego, jak twórczo spędzać czas. I na przykład zawsze mnie śmieszyło, jak wyjeżdżałem tam, mieliśmy dom rekolekcyjny w Slunfy, to w górach, że wszyscy, którzy przyjeżdżają w te okolice, aby cieszyć się chłodem w letnią porę, bo to są góry, że oni tak bardzo chcieli wynajmować pokoje, które są po stronie ulicy. No u nas to jest normalne, że w większej cenie byłyby i bardziej byłyby poszukiwane pokoje, gdzie można patrzeć na góry, gdzie widać piękną przyrodę, gdzie jest cicho. A tymczasem oni nie. Oni pokoje, które przylegają do ulicy, a najlepiej otworzyć okno, no i z całą rodziną siedzieć w tym oknie i patrzeć na przechodzących ludzi, obserwować ruch, robić sobie pogawędki, śmiać się. Dla nich to jest żywy teatr i oni kochają to. No. Także dla nas to dziwne, ale jak człowiek głębiej spojrzy na rzeczywistość, to powie, jest w tym coś, to pragnienie bycia razem, to radość spotkania, nawet takiego spotkania z nieznajomym, komentowania zachowań. Trochę tak, przepraszam za tę dygresję, jak za czasów moich studiów na Gregorianie, mieszkaliśmy w Bellarmino, to jest blisko Piazza Navona, jak byłem taki bardzo zmęczony i chciałem odpocząć, to najlepiej było wyjść na Piazza Navona, ponieważ tam był teatr, nieustanny teatr, od artystów, którzy malowali, którzy robili ryciny śmieszne i poważne, oprócz jakichś śpiewaków, tak i takich, którzy uważali się za śpiewaków i dziwaków i fotografów, cuda, niewidy. Człowiek, jak tam poszedł, albo się uśmiał, coś ciekawego zobaczył ludzi, młodzież, wracałem zawsze wypoczęty, bo byłem w innym świecie. Wydaje mi się, że ten inny świat, on jest atrakcyjny. To jest coś pozytywnego w spotkaniu i nie należy być pesymistą i należy powiedzieć, nie udał się nam model ten wielokulturowy. Nie ma innego modelu. Po prostu model spotkania musi być, ale model spotkania, takiego spotkania, w którym człowiek uczy się, nie zawsze mu się to udaje, ale uczy się sztuki dialogu. Uważam, znów powrócę do postaci Jana Pawła II, uważam, że to, co było akcentowane na Soborze Watykańskim, ale co w jego nauczaniu istniało, szacunek dla osoby, osoba ludzka, godność człowieka, że to są niezbywalne, to są podstawy egzystencji, koegzystencji pomiędzy ludźmi. To jest szansa dla naszej cywilizacji.
Ojcze, na chwilę powróćmy do tej smutnej karty, czyli do tej współczesnej rzeczywistości obecnej na Bliskim Wschodzie. Wspomniał ojciec o wielu trudnych sprawach, także o wielu niedogodnościach i także o tym pytaniu dotyczącym swojej posługi i przyszłości w Syrii, na Bliskim Wschodzie. Pytanie bardzo, bardzo zwyczajne. Jak żyje się dzisiaj, właśnie dzisiaj, chrześcijanom na Bliskim Wschodzie?
Żyje się bardzo źle, a oni byli dumni z tego, że są chrześcijanami wschodnimi. Oni nie mieli problemu z językiem arabskim, bo to był ich język i oni odnowili ten język w nowoczesnych w czasach. I oni byli chrześcijanami, którzy posiadają bogatą tradycję i bardzo otwarci na nowoczesność, bardzo na cywilizację zachodnią, znający języki. To był tygiel kulturowy, ponieważ wschód i zachód były reprezentowane, religia chrześcijańska, religia muzułmańska. Ten świat, ja przepraszam bardzo, ja zdaje się, że za długą dygresję zrobiłem i zgubiłem się w niej. Jeszcze może ojciec sprecyzuje.
Tak, ojcze, jak żyje się chrześcijanom właśnie aktualnie, dzisiaj, w tym czasie, aktualnie?
Tak. To jest katastrofa, to co teraz przeżywają chrześcijanie. I oni widzą, że jest jakiś okropny regres, wtedy kiedy spodziewano się, że sprawy potoczą się inaczej. Wiedząc, że muzułmanie w wielkiej masie przenieśli się i egzystują w Europie. Sądzili, że ten świat będzie bardziej zrównoważony, że tak powiem, że koegzystencja będzie nakazem chwili. Zupełnie nie spodziewali się, a mówię teraz wprost o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie, ponieważ chrześcijanie w Afryce Północnej, poza Egiptem, Koptami, to w przeważającej mierze są chrześcijanie napływający z Europy, sezonowi, którzy tam pracują i którzy uzyskali możliwość, aby modlić się i korzystać z paru kościołów, jakie tam istnieją. Na przykład, natomiast na Bliskim Wschodzie tam mamy do czynienia z kościołem lokalnym, kościołem starszym od naszego o 1000 lat, kościołem apostolskim, to znaczy zakładanym przez apostołów. Oni są dumni z tej przeszłości i oni byli pewni swojej roli. Nigdy nie sądzili, że mogą być wykorzenieni, jako że 2000 lat i oni tam trwają wierni swojej tradycji. A teraz dodatkowo, mając możliwości łączności z całym światem, sporo chrześcijan wywędrowało do innych krajów, w Kanadzie, w Stanach, we Francji, ale tam więzy rodzinne są bardzo mocne, nieustannie oni ze sobą się kontaktują i kiedy tylko mogą, wracają do tego kraju. Każdy myśli o tym, jak zdobędzie tylko trochę pieniędzy, żeby mieć swoje mieszkanie i swój dom w Syrii i czas emerytury, to od razu powrót do swojego kraju. Niestety, jak powiedziałem, zmieniło się i to było zaskoczeniem, to co się stało. Pierwsze echa to oczywiście Irak i później to było stale narastające niebezpieczeństwo, ponieważ na własne oczy spotkali się z ludźmi, którzy przeżywali gehennę i uciekli z warunków, które lepsze aniżeli były w Syrii, aniżeli posiadali Syryjczycy, do warunków ludzi drugiej kategorii, trzeciej kategorii, starających się o pójście dalej, których życie zostało zburzone. A więc narastało strach, co będzie i czy dojdzie ten płomień do nich. Później, niestety, wydarzenia w Libii, to było olbrzymie zaskoczenie, że tak gwałtownie została Libia zburzona i to żaden optymistyczny stąd wniosek. Po tym zburzeniu teraz wiadomo, że islamiści doszli do władzy. Pierwszy gest, pierwszy tej rewolucyjnej, rewolucyjnego rządu, to był powrót do szariatu, do prawa muzułmańskiego. Za czasów Kaddafiego obowiązywała monogamia, a pierwszym zdobyczą tego nowego rządu i nowej władzy to było umożliwienie powrotu do tego możliwości posiadania czterech żon, do wielożeństwa. To tak satyrycznie trochę mówię, ale tam oczywiście nie o to chodzi. Niech się żenią z ilością, jaka im odpowiada, czy na jaką się zgadzają przepisy ich prawa religijnego, ale to jest zaostrzenie kursu w stosunku do religii chrześcijańskiej. Niestety to jest widoczne w Egipcie, tam gdzie Koptowie myśleli, że po pójściu, odejściu Mubaraka, że ten głos, który tam był wiodącym, domagający się pokoju i swobody, że takiego powiązania bliższego z tym krajem zachodnim, z krajami zachodnimi, które wiążą się, kojarzą z wyzwoleniem, z demokracją, z osobistymi prawami człowieka, niestety spotkał ich zawód, ponieważ Koptowie zostali mocno obciążeni tymi efektami doktryny braci muzułmańskich. No i obawa, że może być jeszcze gorzej. Wspomniałem o Iraku i destrukcji tego kościoła. No i teraz w tym, co w Syrii się dzieje, pierwszymi takimi znamionami kierowania ostrza tej wojny domowej przeciwko chrześcijanom, którzy, jak powiadam, są jedyną wspólnotą, liczącą się wspólnotą, która jest bezbronna, która nie posiada żadnej organizacji militarnej ani uzbrojenia. A więc rzeczywiście to są owce przeznaczone na rzeź. Przy czym zawsze manifestowali się jako czynnik wiążący, jako patrioci kraju, z którego są dumni. Ci ludzie teraz są najbardziej zagrożeni. Nie tyle, i to jest ważne chyba, żeby podkreślić, nie tyle przez jakiś nowy reżim, nawet jeśli to będzie reżim braci muzułmańskich czy innych. Tam, gdzie jest prawo, ono reguluje wzajemne stosunki i reguluje życie codzienne, ale jednocześnie jakoś strzeże, aby nie było bałaganu, aby nie było bezprawia, samowoli. To aktualnie grozi bezprawie i samowola. A w takim wypadku może dojść do działania zwykłych kryminalistów, którzy są uzbrojeni i są zorganizowani i dla nich to żaden problem, żeby wejść do dzielnicy chrześcijańskiej i steroryzować ją, ponieważ, jak powiadam, chrześcijanie nie mają broni. A nie mają broni również z tego względu, żeby nie prowokować muzułmanów. Chrześcijanie stanowią taką mniejszość, taką znikomą mniejszość, że nie mają żadnej szansy, aby stawić czoła milicjom muzułmańskim, tym bardziej, że są rozproszeni po całym kraju, nie zajmują tylko jednego miejsca, które można ewentualnie chronić. A więc to byłaby pewnego rodzaju prowokacja, bo jeżeli mają broń, to choćby raz wystrzelił, można by mówić, że pokonaliśmy ich, oni się bronili, ale my ich pokonaliśmy. Natomiast to, że nie posiadają broni, to jakaś broń, polegająca na tym, że nie można powiedzieć, iż oni walczyli z nami i przegrali, dlatego prawem zwycięzcy możemy wziąć albo możemy dokonać jakiegoś konkretnego gestu. Ale ewidentnie te chrześcijanie są zagrożeni i dochodzi do porwań na przykład. To jest potworna sprawa, kiedy porywa się człowieka i nieraz się torturuje tego człowieka, każąc mu mówić, zapłaćcie jakąś tam sumę, która nieraz jest rujnująca człowieka, rodzinę całą, zapłaćcie, inaczej zginie. I rzeczywiście ginie taki człowiek, jeśli w określonym czasie nie przyniosą tej sumy pieniędzy, którą żądają. To jest znane z Iraku i to się powtarza teraz, zaczyna się w Syrii. Oczywiście to terroryzuje ludność i po takim wydarzeniu nie ma innego rozwiązania, jak pakować manatki, przy czym tam nie ma co pakować i uciekać. No a oni są, nie daj Boże, byliby spóźnionymi uciekinierami, którzy prawdopodobnie nie znaleźliby takiego przyjęcia jak ci pierwsi. To jest największe zagrożenie. Bałagan, brak porządku, brak władzy w danym kraju, bezkrólewie.
Ojcze, czy dzisiaj możemy zatem mówić o rozpoczynającym się prześladowaniu chrześcijan na Bliskim Wschodzie?
Owszem, zdecydowanie, ponieważ są wprost nawoływania i taki ekstremizm zdobywa sobie coraz większe pole do chwały. On uważa się jako zwycięzca tutaj na Bliskim Wschodzie, a w przyszłości zwycięzca również na całym świecie, w Europie i gdzie indziej. No i konkretne akty, o których wspomniałem, w niektórych krajach, w takich jak to jest znane, jak na przykład w Egipcie, w Sudanie, w Nigerii, gdzie dochodzi do horrendalnych aktów napadu na ludzi modlących się w kościele. To nie jest islam, to każdy członek, wyznawca religii muzułmańskiej powie to zbulwersowany, że to nie jest islam, że tam szanuje się człowieka modlącego i specjalny status posiadają ludzie Biblii, to znaczy chrześcijanin, Żyd i muzułmanin. To są ludzie szczególnie traktowani w odniesieniu do ich stosunków do tradycji religijnej, która jakoś jest wspólna, odnosi się do Starego Testamentu. No i ci ludzie konfrontowani teraz są z brakiem tolerancji. Owszem, ta groźba istnieje, ona już jest namacalnie dostrzegana i już jest egzodus. On istniał i to są niesamowite cyfry. W Turcji 20% chrześcijan było przed 50 laty, a teraz jest 0,0 ileś. Zniknęli chrześcijanie niemalże. W Iraku kościół został zburzony, z 1 500 000 300 000 jest w jednym regionie. I Liban, który był bastionem, który był państwem chrześcijańskim, w którym była mniejszość muzułmańska, teraz jest odwrotnie. Większość stanowią muzułmanie i chrześcijanie są zagrożeni i odpływają stale, systematycznie odpływają z tego kraju. Palestyna bije się na alarm, że w miejscu, gdzie chrześcijaństwo, gdzie ma swoje pierwsze kroki, gdzie zostały fundamenty położone, że tam w zasadzie zaczynają być jeszcze niedługo, a będą w rezerwatach mieszkać, będzie się ich chroniło i pokazywało jak zwierzęta rzadkie, rzadko dzisiaj występujące. Przepraszam za to porównanie. A więc owszem, tak, to jest doświadczane w sposób bolesny, przy czym wydaje mi się, że należy powiedzieć, ja nie oskarżam islamu i nie tak jednoznacznie chciałbym powiedzieć, że to jest wina muzułmanów, bo powiedziałem i powtarzam, że są karty historii, które mówią o współżyciu, a niekoniecznie trzeba się uciekać do historii, do odległych czasów. Również, o tym również wspomniałem, doświadczyłem tego w sposób namacalny, że mogą koegzystować ze sobą, mogą i sprawia to nawet, że życie jest bardziej ciekawe, barwne. Człowieczeństwo wzbogaca się w spotkaniu z człowiekiem o odrębnym spojrzeniu, religii i tak dalej. A więc to istniało, to może się powtórzyć, ku temu trzeba zmierzać, ale aktualnie istnieje również ta tendencja eksterminująca chrześcijan, wypychająca ich z tamtego regionu. Kościół się kurczy, jest zagrożony, między innymi dlatego synod biskupów został zwołany i chcemy posłuchać, co papież nam powie w takiej formie oficjalnej, jako zakończenie synodu biskupów i orędzie do Kościoła i również do świata, w którym żyjemy.
Wizyta Ojca Świętego Benedykta XVI na pewno oczekiwana przez katolików, ale jak na tę wizytę spoglądają inne kościoły chrześcijańskie, Ojcze?
Inne kościoły chrześcijańskie widzą w tym szansę dla siebie, to znaczy dla chrześcijan. Owszem, tam są podziały, ale one na wschodzie są również przeżywane w inny, mniej dramatyczny sposób. To było dla mnie szokujące, tak pozytywnie szokujące, że na wspólnych ceremoniach pogrzebowych, małżeństwa, zwarcia małżeństwa są księża prawosławni i księża katoliccy, że jest biskup katolicki, biskup prawosławny. A więc takie, to było codziennością i tam jest codziennością i to krzyżowanie się tradycji przy zachowywaniu własnej tożsamości. Stąd nie ma żadnej trudności, żeby przyjąć tę wizytę i być obecnym jako chrześcijanin, nawet jeśli nie jest się katolikiem. Stąd oczekiwanie również ze strony Kościoła prawosławnego z tych różnych odłamów tradycyjnego kościoła w Libanie jest stwierdzone i ono niczym nie dziwi, bo poprzednia wizyta już niejako dała tego wyraz, że to było święto dla całego kościoła, oczekiwanie wszystkich chrześcijan i pragnienie, co tu dużo mówić, wracamy do tego wątku ekumenicznego, które szczególnie manifestują prości ludzie. Ile tam jest próśb, wezwań, usiłowań, apeli do tego, żebyśmy byli jedno, żebyśmy mogli być, tak symbolicznie przeżywać Wielki Post razem, przeżywać Wielkanoc razem. Przyłączam się do tego głosu. To jest nienormalne. Jakiekolwiek są racje, jeśli są, one powinny stopnieć, one powinny ulec, że tak powiem, wobec tej podstawowej racji pastoralnej, jaką jest szacunek dla tego największego święta chrześcijańskiego, dla zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Kiedy się przyjmie ten wstrząsający fakt, to uderzający, że przecież każdy kościół katolicki i każdy kościół prawosławny przecież właśnie w tych dniach modli się słowami Jezusa Chrystusa. My wierzący w Niego nie tylko słuchamy i wnioskujemy coś z tego, co powiedział Jezus Chrystus. To nie jest wyciąganie wniosków, to jest słuchanie wprost Jego słowa, jednoznacznie mówiącego o jedności chrześcijańskiej. I to mówiącego na sposób modlitwy. To jest rzadki sposób mówienia Chrystusa. On się modli o jedność, o to, aby byli jedno, tak jak ja i ty, ojcze, aby świat uznał, żeś ty mnie wysłał. I jednocześnie, aby ich zachować, aby się uchowali. Jedność jest, według tej modlitwy Chrystusa, jest czymś, co uchroni chrześcijaństwo i jednocześnie coś, co sprawi, że będzie wiarygodne na świecie. No i to jest modlitwa w czasie wieczerzy pańskiej, a więc modlitwa eucharystyczna. W zasadzie ona trwa nieustannie. A więc jak można słuchać tej modlitwy, czytać ją, modlić się i jednocześnie nie zastosować się do jej, do tych słów. Jednocześnie nie zgodzić się na to, aby również tej wymiarze symbolicznym, aby nie uczynić święta Wielkiej Nocy wspólnym świętem wszystkich chrześcijan tego regionu. Osobiście, jeżeli byśmy poszukiwali jakichś takich kroków symbolicznych, ale za którymi kryje się głębia, a nie tylko wezwanie do tego, żebyśmy się wzięli w kupę i żebyśmy byli troszeczkę silniejsi, to jest kwestia obchodzenia święta Wielkiej Nocy. Razem to będzie wielki krok. Wielki krok, ja myślę, ten modlitewny, duchowy krok, który, daj Boże, żeby otworzył szerzej drogę do pojednania, do porozumienia, do sztuki prowadzenia dialogu, do rozumienia drugiego człowieka. I chciałbym się bardzo włączyć w ten nurt. Tutaj w Polsce lansuję z grupą osób, które mi towarzyszą, które znam jeszcze z czasów duszpasterstwa akademickiego w Lublinie sprzed 30 lat, żeby dać szansę w Polsce Kościołowi Wschodniemu, to znaczy utworzyć coś, co ja bym nazwał domem wschodnim, a więc miejsce, w którym można się spotkać z ludźmi, którzy stamtąd pochodzą, modlą się, mówią językiem, mają kuchnię arabską, przyjmują cię na sposób arabski. Oczywiście to nie jest coś, co otworzylibyśmy jako jarmark, jako tylko to byłby tak sobie wyobrażam. Przynajmniej część klasztorna musiałaby być, żeby spotkać się z modlitwą, żeby to nie było oglądanie takie z zewnątrz reliktu, to nie skansen, to nie konkretni ludzie, konkretna wspólnota, która żyje życiem chrześcijańskim, ale to jest autentyczna wspólnota ludzi ze wschodu, którzy dzisiaj wiadomo, że to w różnych wspólnotach i dzieje się, to jest rzeczą normalną, że jacyś wolontariusze przyjeżdżają, odjeżdżają i tak dalej. Bardzo bym pragnął, żeby taki namacalny znak tego przyjazdu papieża do Libanu, orędzia w sprawie Kościoła na Bliskim Wschodzie, żeby znalazł wyraz i żeby w Polsce tego znakiem był na przykład ten Dom Wschodni. Dom Wschodni i jakieś spojrzenie, zaangażowanie się, takie mądre, takie zaangażowanie się, nie pieniackie, w to, co na naszych oczach teraz się dzieje, co spadło nam jak z nieba, a niektórzy mówią, że to nie spadło z nieba, ale skądinąd. Owszem, to różne są spojrzenia. To jest niesamowite, że patriarcha prawosławnej Rosji przyjechał do Polski. W historii tego nie było. I spotkał się z prymasem Polski. W historii tego nie było. I to spotkanie nie jest jakieś takie w ukryciu, takie to spotkanie tak twarzą w twarz i jakieś reperkusje konkretne. No, nie można tego. No, ja nie potrafię. Jako człowiek wierzący nie mogę od razu tego zlekceważyć i od razu to, operując kategoriami politycznymi, znicować i powiedzieć, że to nie ma sensu albo że to ma zły sens, że to... Jako człowiek, który przyjeżdża ze wschodu i wspominam, no tam 30 lat żyjemy w tym świecie zróżnicowanym, ja bym tu nie tylko zaproponował, ale szczerze chciałbym się pomodlić o to, abyśmy nie potraktowali politycznie tylko tego wydarzenia, żebyśmy... Ludzie wiary, żebyśmy nie stali się kościołem zlaicyzowanym, ludźmi, którzy operują argumentacją, odwołują się do wiary, używają insygniów religijnych, ale sposób myślenia mają polityczny, laicki. Żeby było w nas to szlachetne zasłuchanie się w głos Boży. Coś się dzieje, poczekaj, zanim politycy wezmą głos i zdecydują o tym, jak oceniać ten fakt, starajmy się, bo przecież tu chodzi o Kościół, starajmy się użyć również kategorii duchowych. Może coś odkryjemy i może odkryjemy również misję dla naszego Kościoła. Może to, co powie papież w Libanie, ma jakieś znaczenie również i ma jakieś odniesienie, paralele do tego, co powiedzą, czy co patriarcha prawosławny Rosji i Kościół katolicki w Polsce. Może to będzie pierwsze wezwanie i echo, że tak powiem, tego, co powiedział papież w Libanie, w Bejrucie. Daj Boże, żeby tak było.
Potrzebujemy tego orędzia nadziei, tego orędzia, które światu niesie także Ojciec Święty Benedykt XVI, który rozpocznie swoją podróż do Libanu już w następnym tygodniu. My oczywiście na antenie Radia Maria i telewizji Trwam dla Państwa będziemy transmitować wszystkie spotkania Ojca Świętego Benedykta XVI podczas tej podróży apostolskiej. Ojcze, jeszcze myślę, jeden bardzo ważny element, o którym wspomniał ojciec w pierwszej części, w części telewizyjnej, podróż apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II i niesamowite zasłuchanie nie tylko Kościoła chrześcijańskiego, ale także tych, którzy do kościołów chrześcijańskich nie należą, i orędzia, które przez wiele środowisk było niesamowicie intensywnie analizowane.
Owszem, a więc powtórzę, że to było duże zaskoczenie również dla nas, dla duchowieństwa. Na początku myśleliśmy, że nie potrzeba, to tylko sprowokuje tych muzułmanów do jakiejś reakcji, że papież przyjeżdża do ich kraju, który jest muzułmański, i że nadaje się taką rangę temu papieżowi. To tak jakby chodziło o to, żeby promować religię chrześcijańską, albo to, że papież taki mało reprezentacyjny, że no staruszek nieporadny, no trzeba by jakiegoś dziarskiego, młodszego, żeby dać ten imaż taki bardziej atrakcyjny. To były pierwsze jakieś takie odruchy, a później widzieliśmy, że coś się zmienia w tym kraju. Ja śmiesznie zauważyłem, że owszem, papież się nie bardzo może poruszać, ale dzieje się coś ważniejszego. Papież się nie bardzo porusza, no nie jest dziarski i dynamiczny kinetycznie, ruchowo, ale koło niego ruch się robi. I co widzieliśmy? Coraz większy ruch. I to oprócz tego takiego porządkującego, że tam zrenomowano ulicę, że zmieniano, że do tego o wiele bardziej głębokiego, to znaczy do tego, który dotyczy Kościoła, szczególnie co dotyczyło mediów zdominowanych przez jedną partię, która nigdy nie zadawała sobie trudu, aby mówić o chrześcijaństwie. A tymczasem przed przyjazdem papieża zaczęła się kampania, w której informowano o historii religii chrześcijańskiej, o historii religii chrześcijańskiej w Syrii, o tym, jakie są ślady chrześcijaństwa i o tym, jaką rolę odegrało chrześcijaństwo. I w ten sposób, żeby to lepiej i bardziej plastycznie wyrazić tę myśl, ja sobie tak pomyślałem: Boże, przecież tyle jest zakonów, tyle jest wysiłków misjonarskich, tyle lat, a teraz przyjazd papieża, te 2 tygodnie kampanii prowadzonej telewizyjnej przez telewizję państwową, a więc telewizję, z którą nie mieliśmy żadnego kontaktu i na którą nie mieliśmy żadnego wpływu, że ta telewizja organizuje kampanię, która przewyższa swoimi efektami w sposób daleko większy nasze wysiłki, które trwają od tylu lat i które mają za zadanie też postawić, pokazać Kościół w takiej formie pozytywnej i chrześcijaństwo. Tak, że rzeczywiście to spotkanie, które się odbyło, to było Pierwsze to było spotkanie, a więc to nie tylko słowa, które wypowiedział papież, ale rodzaj spotkania. Wspomniałem o sztuce dialogu, a więc sztuka dialogu, a więc wysłuchanie z szacunkiem tego, co mają do powiedzenia prawosławni i tego, co szejchowie przyszli i co mówili. Spotkanie ludzkie, w któremu towarzyszy uśmiech. Spotkanie, w którym nie miał papież obawy odwiedzić meczetu i tego największego meczetu Omajadów. I on potrafił, Pan Bóg daje mu tą łaskę, wybrnąć z sytuacji, bo ani udawał tam muzułmanina, ani też nie prowokował islamu jakimiś zachowaniami tak wyraźnie chrześcijańskimi, które musiałyby sprowokować przynajmniej jakąś część muzułmanów do oporu, że jak to przyszedł do świątyni muzułmańskiej, sprofanował ją modlitwą wyraźnie chrześcijańską, znakiem krzyża i tak dalej. Jak wybrnął papież w tym, że podreptał sobie do miejsca, gdzie od czasów chrześcijańskich była kaplica, a później został zbudowana olbrzymia świątynia, katedra poświęcona Janowi Chrzcicielowi. Tam według tradycji znajduje się czaszka Jana Chrzciciela, który jest również prorokiem dla muzułmanów. A więc, ponieważ to Jan Chrzciciel, czczony przez nas, nie, największy z rodu ludzkiego, który zakończył serię proroków Starego Testamentu. Papież podszedł do tego miejsca i tam w skupieniu, tak samo jak w Jerozolimie wobec tego ściany płaczu, tam skupił się na modlitwie, odmówił tę modlitwę, wrócił. Także z pełnym szacunkiem dla niego, że odwiedził miejsce modlitwy i rzeczywiście się modlił, ale modlił się w taki sposób, który nie zraził muzułmanów, a zyskał tylko mu ich szacunek. Podobnych wystąpień, podobnych spotkań było wiele, gdzie on, począwszy od tego, że jest tatusiem, bo oficjalnie był Al-Baba, no, nazywany Al-Baba, tak jak my mówimy papież, Il Papa na przykład Włosi, no to Al-Baba to dla Arabów, czyli tatuś wprost, do ojca tak się mówi, poprzez to, że właśnie taki nieofensywny staruszek. A w tamtej kulturze szanuje się ludzi starszych, ludzi, którzy zdobyli doświadczenie. No i to też było dziwne. Być może, że to było trochę tam przesady wschodniej i ci, z którymi rozmawiałem, ale nie tylko ja, to była tam trochę wygórowana, trochę przesada w grzeczności, ale wielu muzułmanów nam mówiło, że to jest człowiek Boży, bo jakieś światło biło z jego twarzy. No, ja tego światła nie widziałem, ale to było dziwne, że wiele osób tak powtarzało. Przy czym ja w tej chwili nie chcę powiedzieć, że tam nadzwyczajne jakieś działy się rzeczy, nadzwyczajne światła. Słyszałem to z wielu ust. To jest forma powiedzenia, że widzieliśmy w tym człowieku świętość. A to jest tam bardzo łatwo, no, żeby powiedzieć o kimś, że jest święty, że jest człowiekiem Bożym. No, dostrzegli to w Janie Pawle II.
Także ta podróż apostolska błogosławionego Jana Pawła II przypomniała całemu światu chrześcijańskiemu o tych ważnych miejscach, które przecież są korzeniami, są fundamentami naszej chrześcijańskiej tożsamości.
To rzeczywiście oni sami zapominają o tych miejscach albo po prostu traktują tak w sposób normalny, jako rzecz, która kiedyś obiła im się o uszy, ale która nie budzi żadnych emocji. Natomiast ktoś, kto przychodzi z zewnątrz i odwiedza to miejsce, zwraca uwagę, że tutaj jest coś, czego ja nie dostrzegałem, i tak było w przypadku papieża. A więc to pierwsze, specjalnie, szczególnie te pierwsze wiadomości, które padały i człowiek zdawał sobie sprawę, że ach, czyli to miejsce, w którym teraz stoję, a nawet dalej, to była monarchia Salomona, króla Salomona, to
tak otwierałeś oczy, to była potężna, to była duża. A później, jak widziałeś, że te mury istnieją teraz, jadąc z lotniska, powiedziano mi, że o, to jest okno świętego Pawła. Pierwsze spotkanie z tym miejscem zrobiło na mnie wrażenie. Kaplica Ananiasza, pierwszego biskupa Damaszku, tego, który udzielił sztu Pawłowi, który otworzył mu oczy. To robi wrażenie. Kościół, który posługuje się w niektórych liturgiach językiem aramajskim, a więc językiem, który był codziennym w czasach Pana Jezusa i apostołów, to robi wrażenie, to jest ten sam język. Pojedziesz do Maalula, no to na co dzień ludzie mówią, to jest resztka, ale mówią właśnie tym językiem, a w wielu liturgiach to się powtarza, na przykład w liturgii syriackiej używa się, maronickiej używa się fragmentarycznie, ale tego języka. Także, że miejsca również legendarne, że tutaj jest grób Abla, że tutaj jest raj, choćby to nie było rajem, że to znaczy Ghuta w Damaszku, to tam, gdzie rzeki wpływają i giną w pustyni, oczywiście one zanim zginą, to one nawodnią tę pustynię i rzeczywiście tam ogrody, to były słynne ogrody damasceńskie, które z pustyni robiły oazę. To wszystko ma odniesienia, jakieś odniesienia biblijne.
Mówiliśmy, proszę ojca, o tych niepokojach, obawach dotyczących aktualnej sytuacji, które mogą także rzutować na przyszłość i na sytuację na Bliskim Wschodzie, ale 30 lat bardzo konkretnej posługi ojca, bardzo konkretnego zaangażowania. Jaki był taki najlepszy i najowocniejszy czas z tego pobytu dla ojca?
Z jednej strony kontakt z ludźmi, powiedziałem, że głównie zajmowałem się sprawą formacyjną, pracą formacyjną, dotyczyło to ludzi świeckich, różnych obrządków, głównie poprzez wspólnoty. A więc życie wspólnotowe, jakieś życie wspólnotowe, albo takie mniej, bardziej intensywne. Stąd nawiązałem dużo kontaktów i to były trwałe kontakty. Tych wspólnot nie było wiele, ale miałem z nimi systematyczny kontakt i one były porozsiewane po całym kraju. Spotkania bardzo często, jeśli nie odbywały się wprost, to kończyły się w prywatnych domach, a więc to były kontakty z rodzinami, z domami, a to trochę taka formuła świętego Pawła i pierwszego kościoła, a więc miałem doświadczenie budowania tego kościoła w taki sposób, na taki sposób posiadania kontaktu z rodziną, z konkretnymi ludźmi, takiego systematycznego kontaktu, który nie był trwały, nie był z dnia w jednym, że tak powiem, okresie czasu, ale polegał na różnych wizytach częstszych i rzadszych i w tym samym czasie jednocześnie duża więź z pewnym środowiskiem ludzi w Polsce, głównie poprzez internet. Najpierw to się odbywało poprzez rekolekcje, bo co roku byłem zapraszany do Polski na rekolekcje wielkopostne, więc to była okazja ze spotkaniem z kościołem w Polsce, tym ludowym kościołem, ale również to wykorzystywałem ten czas, żeby później odwiedzić, spotkać się ze znajomymi, no, którzy potem podążali w tym zaangażowaniu chrześcijańskim. A ostatnio również poprzez stronę internetową, owszem, również poprzez książki. Kilka publikacji się ukazało. Miałem przywieźć, ale zapomniałem. Brat odjechał z książkami do domu. Poprzez internet, poprzez stronę internetową, gdzie spotykamy się na co dzień i
stwierdziłem, że doszło do prawdziwej pracy formacyjnej. Przeszliśmy kawał drogi razem i są ludzie gotowi do tego, aby pójść jeszcze dalej. No, te dwie rzeczy, rzeczywistości, a więc takie intensywne kontakty osobiste z kościołem rodzinnym na Bliskim Wschodzie, w Syrii, i jednocześnie kontakt taki trwały i długowieczny, chciałbym powiedzieć, z Polską. Wydaje mi się, że tutaj ja osobiście powinienem szukać jakiegoś kontaktu i na przykład ten dom wschodni, to myślę, że on byłby jakąś perspektywą realną.
W trosce o Kościół na Bliskim Wschodzie podróż apostolska Ojca Świętego Benedykta XVI tuż. Wielu odradzało Ojcu Świętemu przybycie na Bliski Wschód.
Owszem, tak jak w innych przypadkach również, żeby ustrzec się przed krytyką, żeby ustrzec się przed zarzutami interwencji, wchodzenia w rzeczywistość, przestrzeń, która tylko w ograniczony sposób jest katolicka, to w większym znaczenie miałoby w stosunku do Syrii. Oczywiście w Libanie nie. Kościół katolicki jest znacznie bardziej reprezentowany i jest większością, dzięki Maronitom głównie. Ale przede wszystkim mówiono, że ta podróż się nie może udać z powodów bezpieczeństwa, że tam lada moment może wybuchnąć jakaś rewolta, jakiś konflikt, no i to będzie zagrażało bezpieczeństwu papieża. No, rzeczywiście jest niebezpieczeństwo i nie można gwarantować tego, że nic się nie stanie, nie daj Boże. To nie jest tak, że narasta jakieś niebezpieczeństwo i w związku z tym trzeba by zatrzymać papieża, bo wyraźnie zmierza ku konfrontacji z dużym zagrożeniem. Ale papież jest zdeterminowany i za każdym razem, kiedy próbowano za niego niejako powiedzieć, że nie dojdzie do tej wizyty, to od razu pojawiały się głosy w Watykanu, że nie, papież jest zdeterminowany i papież przyjedzie i odbędzie się ta wizyta. Daj Boże, żeby tak było. To bardzo dobrze świadczy. Tak dobrze jest widziane po prostu. Papież jest widziany jako człowiek poważny, człowiek, który się nie obawia, człowiek, który chce przyjechać, mimo że grozi mu niebezpieczeństwo. On chce tam być i chce, żeby to słowo było bardziej słyszalne poprzez jego fizyczną obecność w tym regionie.
Ojcze, jedno z ostatnich pytań, mianowicie czego należałoby życzyć Kościołowi na Bliskim Wschodzie?
Poszedłbym tutaj za tym głosem, który przytoczyłem przed chwilą patriarchy Gregoire III, Lahama. Pojednanie, porozumienie pomiędzy samymi Syryjczykami, pomiędzy mieszkańcami danego regionu. Pozwolenie tym ludziom, żeby sami budowali swoją rzeczywistość. I oni są zdolni do tego. Pomoc, ale pomoc dialogowi. Nie ustawianie, nie urządzanie tym ludziom świata na jakiś tam sposób, który nie zdawał egzaminu. W sposób, który jedynie może zdać egzamin, to znaczy promując szacunek dla człowieka, podkreślając godność człowieka i sztukę dialogu, która teraz jest centralną. W efekcie to może doprowadzić do pojednania, szczególnie jeżeli chodzi o ludzi wierzących, którzy nie ulegają ekstremizmom, którzy nie posługują się mentalnością polityczną, ale są ludźmi wierzącymi i dającymi miejsce Duchowi Bożemu. Uważam, że to jest wielki czas dla postępu duchowego, pogłębienia duchowego naszej wiary, wiary muzułmańskiej. Tylko jeżeli dojdzie do tego pogłębienia, dojdzie do pogłębienia człowieczeństwa, to uratuje się w ten sposób człowieka. Natomiast jeśli będzie chciało się ratować człowieka w taki administracyjny, czy polityczny, czy w jakiś sposób, który nie zwraca uwagi na duchowość ludzką, to taki sposób jest skazany, jest tragiczny dla człowieka, bo w ten sposób niszczy się to, co najcenniejsze w człowieku i to, co daje szansę porozumienia, prawdziwego porozumienia. A więc to, no to oby duch wstąpił na ten świat, na tę ziemię i odnowił jej oblicze.
Będziemy oczywiście bacznie śledzić podróż apostolską Ojca Świętego Benedykta XVI, także wspierać tę podróż, aby wydała błogosławione, dobre owoce dla Bliskiego Wschodu, dla Kościoła na Bliskim Wschodzie. Ojcze, kogo chciałby ojciec pozdrowić przy końcu naszego spotkania? Wiem, że przed laty ojciec był w Radiu Maryja prawie na samym początku, kiedy Radio Maryja rozpoczynało swoją działalność, a zatem dzisiaj po latach także spotkanie na antenie Radia Maryja. Kogo ojcze pozdrawiamy?
Wywołałem to imię patriarchy katolickiego, który taki... Jeszcze jeden apel wygłosił do świata. Chciałbym skierować pozdrowienie, a w zasadzie prosić o błogosławieństwo dla tego orędzia. Chciałbym z dużym szacunkiem i z taką dużą dozą nadziei pozdrowić również prymasa Polski, który miał odwagę przyjąć i spotkać się z patriarchą Rosji, Kościoła prawosławnego w Rosji, ponieważ tu trzeba odwagi duchowej, żeby stanąć wobec takiego wichru polemik, które od razu się zerwały. Tu się przypominają słowa orędzia biskupów polskich skierowane do biskupów niemieckich. Ja mam duży szacunek i jednocześnie ta modlitwa o to, ażebyśmy umieli na sposób Ewangelii przyjąć tę naszą rzeczywistość, taką zawikłaną, która jest wyzwaniem dla Kościoła. Już myślę teraz nie tylko o tym zdarzeniu, o tym spotkaniu, ale o wszystkim, co aktualnie przeżywamy i z czego nie może się wykluć, a jakoś z trudem szczepieni wzajemnie, krytykując się wzajemnie, jakoś mało dajemy szansę tej budowaniu tego pozytywnego, co jest w nas, czego pragniemy, czego całe pokolenia Polaków oczekiwały. Daj Boże, aby otwarła się ta droga do porozumienia, a więc znów porozumienie.
Dziękuję serdecznie. Sytuacja Kościoła na Bliskim Wschodzie to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gościem w Radiu Maryja był ojciec Zygmunt Kwiatkowski, jezuita od 30 lat posługujący na Bliskim Wschodzie. Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i gorąco pozdrawiam, wierząc, że mówimy sobie po prostu do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Daj Boże.
Bóg zapłaci, z Panem Bogiem. Kończymy, drodzy Państwo, rozmowy niedokończone.